Kiedy około 10 wieczór żegnałem moje damy, pani Stawska była zmieniona i smutna i skarżyła się, że ją głowa boli. Oto osioł Stach. Taka kobieta szaleje za nim od jednego spojrzenia, a on, wariat, ugania się za panną Łęcką. I czy jest jakiś porządek na tym świecie? Gdybym to ja był panem Bogiem. Ale co to gadać na próżno? Mówią coś o kanalizacji Warszawy. Był nawet u nas książę i zaprosił Stacha na sesję w tej materii. Skończywszy zaś rozmowę o kanalizacji, zagadnął go o kamienicę. Byłem przy tym i wszystko dobrze pamiętam. Czy prawda? Przepraszam, że zapytuję o podobne rzeczy. Czy prawda, panie Wokulski, że za swój dom chce pan od baronowej Krzeszowskiej 120 tysięcy? Nieprawda, odpowiedział Stach. Chcę 100 tysięcy i nie odstąpię od nich. Baronowa to jakaś dziwaczka, histeryczka, ale nieszczęśliwa kobieta, mówił książę. Chcę kupić ten dom raz dlatego, że w nim umarła jej ukochana córeczka, a powtóre, ażeby zabezpieczyć resztę funduszów przed swoim mężem, który lubi trwonić pieniądze. Może by więc pan zrobił jej jakąś ulgę. To tak pięknie robić dobrze nieszczęśliwym, zakończył książę z westchnieniem. Wyznaję, że choć jestem tylko subiektem, zadziwiła mnie ta dobroczynność z cudzej kieszeni. Stach uczuł to jeszcze mocniej, bo odpowiedział twardym tonem. Więc dlatego, że baron trwoni pieniądze, a jego żonie podoba się mieć mój dom, ja mam tracić kilka tysięcy rubli? Z jakiej racji? No nie obrażaj się pan, szanowny panie, rzekł książę ściskając Wokulskiego za rękę. Wszyscy przecież żyjemy z ludźmi. Oni nam pomagają do naszych celów, więc i my mamy niejakie obowiązki. Mnie bodaj czy kto pomaga, a wielu przeszkadza, odparł Stach. Pożegnali się bardzo chłodno, zauważyłem nawet, że książę był niekontent. Osobliwi ludzie, nie dość, że Wokulski, stworzywszy spółkę do handlu z cesarstwem, dał im okazję zarabiania 15% od ich kapitałów. Oni jeszcze chcą, ażeby na ich słowo darowywał baronowej kilka tysięcy rubli. Ale co to za frantbaba i gdzie ona nie trafi? Bo już nawet był u Stacha jakiś ksiądz z religijnym upomnieniem, ażeby sprzedał baronowej kamienicę za 95 tysięcy. A ponieważ Stach odmówił, więc zapewne niedługo usłyszymy, że jest bezbożnikiem. Teraz następuje wypadek główny, który opowiem z szybkością uderzenia piorunu. Kiedy znowu zaszedłem wieczorem do pani Stawskiej, było to w dzień objęcia rządów przez cesarza Wilhelma po historii z Nobilingiem, kiedy zaszedłem tam, moje bóstwo, ta nieoceniona kobieta była w cudnym humorze i pełna zachwytu dla baronowej. Niech pan sobie wyobrazi, mówiła, jaka ta pani Krzeszowska mimo swoich dziwactw jest zacna kobieta. Spostrzegła, że mi smutno bez Heluni i prosiła mnie raz na zawsze, żebym brała Helunię ze sobą do niej na te parę godzin. Na te 6 godzin za 2 ruble? Wtrąciłem. Nie, przecie nie 6, najwyżej 4. Helunia bawi się tam doskonale, bo choć jej niczego dotykać nie wolno, ale za to jak ona się przypatruje zabawkom po nieboszczce. To takie piękne zabawki? Spytałem, robiąc sobie pewien plan w duchu. Prześliczne. Mówiła z ożywieniem pani Stawska. Szczególnie jest tam jedna ogromna lalka, która ma ciemne włosy, a kiedy nacisnąć ją tu, pod gorsem, dodała zarumieniona. Czy nie w brzuszek? Za pozwoleniem pani spytałem. Tak, rzekła prędko. Wtedy lalka rusza oczyma i woła mama. Ach, jaka ona zabawna, sama bym ją chciała mieć. Nazywa się Mimi. Kiedy Helunia zobaczyła ją pierwszy raz, złożyła ręce i stanęła jak posąg. A kiedy pani Krzeszowska dotknęła jej i lalka zaczęła mówić, Helunia zawołała. Ach, mamo, jaka ona piękna, jaka ona mądra. Czy ja ją mogę pocałować w buzię? I pocałowała ją w koniec lakierowanego bucika. Od tej pory mówi przez sen o tej lalce. Ledwie obudzi się, chce iść do pani baronowej, a kiedy tam jest, gotowa przez cały czas wpatrywać się w lalkę, złożywszy ręce jak do pacierza. Doprawdy, zakończyła pani Stawska półgłosem, Helunia bawiła się w drugim pokoju. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybym mogła kupić jej taką lalkę. Z pewnością musi to być bardzo droga zabawka, wtrąciła pani Misiewiczowa. Co tam, droga moja mamo? Kto wie, czy kiedykolwiek będę mogła sprawić jej tyle szczęścia, ile dziś jedną lalką, odpowiedziała pani Stawska. Zdaje mi się, rzekłem, że u nas znajdzie się taka właśnie lalka. I gdyby pani raczyła wstąpić do sklepu, nie śmiałem zrobić prezentu, pojmując, że matce przyjemniej będzie, jeżeli sama przyczyni się do radości dziecka. Helunia, choć rozmawialiśmy zniżonym głosem, usłyszała, widać, że mówimy o lalce, i wybiegła z drugiego pokoju z błyszczącymi oczyma. A żeby zwrócić jej uwagę na inny przedmiot, spytałem: cóż, podoba ci się, Heluniu, pani baronowa? Tak sobie, odpowiedziało dziecko, opierając się na moim kolanie i patrząc na matkę. Mój Boże, dlaczego ja nie jestem jej ojcem? A rozmawia z tobą? Niewiele, raz tylko wypytywała, czy mnie bardzo pieści pan Wokulski. Tak? I cóż ty na to? Ja powiedziałam, że nie wiem, który to pan Wokulski. A wtedy pani baronowa mówi: ach, jak pański zegarek głośno puka, niech pan pokaże. Wydobyłem zegarek i podałem go Heli. Cóż pani baronowa mówi? Spytałem. Pani baronowa mówi: jak to nie wiesz, który jest pan Wokulski? Przecież ten, co u was bywa, z tym rozpsotnikiem rzeckim. Pan jest psotnik, niech pan pokaże zegarek we środku. Spojrzałem na panią Stawską, była tak zdziwiona, że nawet zapomniała upomnieć Helunię. Po herbatce z suchymi bułeczkami, bo jak mówiła służąca, masła nie można było dziś dostać, pożegnałem zacne damy, przysięgając sobie, że gdybym był na miejscu Stacha, nie odstąpiłbym baronowej kamienicy niżej 120 tysięcy rubli. Tymczasem jędza ta, wyczerpawszy rozmaite protekcje i lękając się, ażeby Wokulski albo nie podniósł ceny, albo nawet nie sprzedał kamienicy komu innemu, zdecydowała się ostatecznie kupić ją za 100 tysięcy rubli. Była podobno wściekła, przez kilka dni dostała spazmów, zbiła służącą, zwymyślała swego adwokata w biurze rejentalnym, ale podpisała akt nabycia. Przez kilka następnych dni po kupieniu naszej kamienicy było cicho. To jest o tyle cicho, że już nie słyszeliśmy nic o pani baronowej, tylko jej lokatorowie wpadali do nas z pretensjami. Najpierw przybiegł szewc, ten z trzeciego piętra, w tylnej oficynie, płacząc, że nowa właścicielka podwyższyła mu komorne o 30 rubli na rok. Gdym mu zaś w ciągu pół godziny wytłumaczył, że nas to nic nie obchodzi, otarł oczy, zmarszczył się i pożegnał mnie słowami: pan Wokulski to widać nie ma Boga w sercu, żeby sprzedać dom takiemu, co krzywdzi ludzi. Słyszeliście państwo coś podobnego? Na drugi dzień zjawia się właścicielka paryskiej pralni. Ma aksamitną salopę, dużo godności w ruchach i jeszcze więcej stanowczości fizjognomii. Siada w sklepie na fotelu i ogląda się, jakby miała zamiar kupić parę japońskich wazonów, a następnie zaczyna: a, dziękuję panu. Porządnie pan ze mną wyszedł, nie ma co mówić. Kupił pan kamienicę w lipcu, a sprzedał ją w grudniu. Rychtyk jak na handel, nie uprzedzając o tym nikogo. Robi się czerwona i prawi dalej: dziś ta flądra przysyła do mnie jakiegoś draba z wymówieniem komornego. Nie wiem nawet, co jej do łba strzeliło, bo płacę przecież regularnie. A ona mi wymawia komorne, ta lafirynda, i jeszcze rzuca cień na mój zakład. Mówi, że moje panny wdzięczyły się do studentów. Cóże? I myśli, ona sobie myśli, że ja w środku zimy znajdę lokal, że ja się wyprowadzę z domu, do którego przywykli moi kundmani. Ależ ja mogę na tym stracić kilka tysięcy rubli, a kto mi to zwróci? Było mi na przemian zimno i gorąco, kiedym słuchał tej perory wypowiadanej silnym kontraltem przy gościach. Ledwiem babę wyciągnął do mego mieszkania i uprosiłem, ażeby nam wytoczyła proces o szkody i straty. W parę godzin po babie traf wpada student, ten brodacz, co to z zasady nie płaci komornego.
A jak się pan masz?
Mówi. Czy prawda, że ta diablica Krzeszowska kupiła od was dom? Prawda, mówię ja, w duchu jestem pewny, że ten chyba już mnie bić zechce. A to do licha, mówi brodacz, strzelając z palców. Taki był dobry gospodarz z tego Wokulskiego. Postscriptum, Stach nie wziął od nich ani grosza za lokal. I sprzedał dom, a więc Krzeszowska może nas wylać z chałupy? Odpowiedziałem. I wyleje, dodał z westchnieniem. Już był tam u nas jakiś bursz z żądaniem, ażebyśmy się wynosili. Ale zjedzą diabła, czy nas ruszą bez procesu. A jeżeli ruszą, zrobimy uciechę całemu domowi. Żegnam pana. No, myślę, że przynajmniej ten nie ma do nas pretensji. Zdaje się jednak, że oni naprawdę gotowi są zrobić uciechę baronowej. Nareszcie na następny dzień wpada Wirski. Wiesz, kolego, mówi wzburzony, wymówiła mi baba rządcostwo i każe wynosić się od nowego roku. Wokulski, odparłem, już pomyślał o panu. Dostaniesz posadę przy spółce do handlu z cesarstwem. I tak słuchając jednych, uspokajając drugich, pocieszając trzecich, przetrzymałem jakoś atak główny. Zrozumiałem również, że baronowa sroży się między lokatorami jak Tamerlan i czułem instynktowny niepokój o śliczną i cnotliwą panią Helenę. W drugiej połowie grudnia patrzę, otwierają się drzwi i wchodzi pani Stawska. Śliczna jak nigdy. Ona jest zawsze śliczna i wtedy, kiedy jest wesoła i kiedy ma minę zakłopotaną, patrzy na mnie swymi czarującymi oczyma i mówi cichym głosem. Czy zechce mi pan pokazać tę lalkę? Lalka, a nawet trzy podobne, od dawna były przygotowane, ale tak się zmieszałem, że przez parę minut nie mogłem jej znaleźć. Śmieszny ten Klein ze swoimi minami. On gotów myśleć, że ja kocham się w pani Stawskiej. W końcu wydobywam pudło. Są trzy duże lalki, brunetka, blondynka i szatynka. Każda ma prawdziwe włosy, każda naciśnięta w brzuszek przewraca oczami i wydaje głos, który dla pani Stawskiej brzmi jak mama. Dla Kleina jest tata, a dla mnie jak uchu. Prześliczna, mówi Stawska, ale naprawdę musi być bardzo droga. Proszę pani, odpowiadam, jest to towar, którego się pozbywamy, więc możemy go odstąpić bardzo tanio. Zaraz pójdę do pryncypała. Stach pracował za szafami, lecz gdy mu powiedziałem, że jest pani Stawska i po co przyszła, rzucił rachunki i wbiegł do sklepu w doskonałym humorze. Spojrzałem nawet, że przypatruje się pani Stawskiej tak życzliwie, jakby na nim zrobiła silne wrażenie. No, przynajmniej teraz. Chwała Bogu. Targ w targ wytłumaczyliśmy pani Helenie, że lalkę jako towar wybrakowany i nie znajdujący nabywców możemy oddać za 3 ruble, blondynkę albo brunetkę. Wezmę tę, odpowiedziała biorąc szatynkę, ponieważ jest zupełnie taka jak baronowej. Helcia będzie zachwycona. Kiedy przyszło do płacenia, panią Stawską znowu napadły skrupuły. Zdawało jej się, że taka lalka musi być warta z 15 rubli i dopiero połączonym usiłowaniom moim, Wokulskiego i Klejna udało się ją przekonać, że biorąc 3 ruble jeszcze mamy zarobek. Wokulski wrócił do swoich zajęć, a ja zapytałem pani Heleny, co nowego w domu i w jakich jest stosunkach z baronową. Już w żadnych, odparła rumieniąc się. Pani Krzeszowska zrobiła mi taką scenę za to, że musiała zapłacić 100 000 za kamienicę, że ja nie protegowałam jej u pana Wokulskiego i tak dalej, że pożegnałam ją i już tam nigdy nie pójdę. Naturalnie wymówiła nam komorne od nowego roku. A czy pani zwróciła należność? Ach, westchnęła pani Stawska, upuszczając na ziemię mówkę, którą Klein zaraz podniósł. Więc nie? Nie, powiedziała, że nie ma teraz pieniędzy ani pewności, czy mój rachunek jest dokładny. Naśmieliśmy się oboje z panią Stawską z dziwactw baronowej i pożegnaliśmy się pełni otuchy. Gdy zaś wychodziła, Klein otworzył jej drzwi tak szarmancko, że jedno z dwojga. Albo już ją uważa za naszą pryncypałową, albo sam kocha się w niej. Półgłówek. On także mieszka w domu baronowej i niekiedy bywa u pani Stawskiej. Ale podczas wizyt siedzi tak strasznie smutny, że Helunia pewnego wieczoru zapytała babki, czy pan Klein nie brał dziś olejku. Marzyciel, komu to myśleć o podobnej kobiecie? A teraz opiszę tragedię, na wspomnienie której gniew mnie dusi.